wystarczyło, że byli księżmi.
Często byli poniżani za to, że byli kapłanami, maltretowani, zmuszani do ciężkiej pracy i część z nich po prostu tych tortur nie wytrzymywała.
Jesteśmy przekonani, że byli aresztowani dlatego, że byli salezjanami, że pracowali z młodzieżą, co dla okupanta jest niewygodne, jest niebezpieczne.
Dwaj oprawcy niemieccy położyli żelazny drąg pod ich brodami i stając na jego końcach, zmiażdżyli im krtanie. Sytuacja polskiego duchowieństwa podczas II wojny światowej była szczególnie trudna. Głównym zamierzeniem III Rzeszy wobec terenów zdobytych od pokonanej w 1939 roku Polski była ich całkowita germanizacja.
Zarówno w Wartheland, jak i na Pomorzu oraz na Śląsku działania skierowane przeciwko Kościołowi były przede wszystkim nakierowane na zatarcie śladów polskości. Usuwano w kościołach wszelkie malowidła, obrazy, nawet zasłaniano freski, na których były przedstawiane jakieś elementy polskiej symboliki narodowej. Drugą sprawą była eksterminacja miejscowego duchowieństwa.
Generalne gubernatorstwo było traktowane przez nazistowskie Niemcy w nieco inny sposób niż ziemie włączone bezpośrednio do Rzeszy.
Generalne gubernatorstwo było postrzegane przez Niemców jako, po pierwsze, rezerwuar taniej siły roboczej albo wręcz darmowej siły roboczej i jako do pewnego stopnia zaplecze gospodarcze wysiłku wojennego III Rzeszy. Pozostawiono nieco większą swobodę religijną, większa ilość kościołów była otwarta, ale i tutaj Niemcy starali się tym czynnikiem też grać, pokazując, że jeżeli Kościół polski, jeżeli polscy biskupi będą lojalni, a nawet pomocni III Rzeszy, no to wtedy i III Rzesza odwdzięczy się większym zakresem swobód religijnych. Była to oczywiście iluzja, którą próbował tworzyć Hans Frank, który do swoich partyjnych NSDAP-owskich współtowarzyszy wprost mówił, że klechy są naszym największym wrogiem.
Ich dziewięciu to jest jakby kosmos, to są po prostu bardzo różni ludzie. Byli katechetami, byli wychowawcami, byli spowiednikami.
Nasze zgromadzenie bardzo prężnie rozwijało się w dwudziestoleciu międzywojennym, bo zapotrzebowanie na pracę z młodzieżą biedną, opuszczoną, której można dać zawód, wykształcenie, było bardzo duże. I rzeczywiście po odzyskaniu niepodległości te nasze placówki po terenie całej II Rzeczpospolitej się rozrastały i wszyscy już wkrótce błogosławieni męczennicy zaangażowani byli głównie w tą pracę wychowawczą albo formacyjną i to ich charakteryzuje z niezwykłym poświęceniem.
Ktoś z nich, jeden czy drugi, czy nawet trzeci, był też przełożonym wspólnoty zakonnej. Niektórzy byli dyrektorami szkół, niektórzy organizowali życie sportowe, ktoś był muzykiem, bez przerwy uczył muzyki albo prowadził orkiestry, ktoś z nich pisał sztuki teatralne, paru z nich było wykładowcami w seminarium, więc jakby poskładać ich dziewięciu razem, to znaczy dać jakby taką armię ludzi, które zajmuje się wieloma rzeczami.
Rzeczywiście, kiedy się przyjrzymy ich biografią tak indywidualnie, no to znajdziemy takie ciekawe wątki, jak chociażby to, że trzech z nich było kapelanami wojskowymi wtedy, kiedy trzeba było służyć swoim kapłaństwem w Wojsku Polskim.
Ta różnorodność jest tak wielka, że kiedy pierwszy z nich był dyrektorem tutaj w Krakowie, zanim jeszcze powstały wielkie dzieła tutaj, to już drugi, jako mały chłopiec, nie wiem, chyba 11-letni, był tam wychowankiem. Stąd oni spotkali się razem w tym dziele tu w Krakowie i potem zginęli w Auschwitz tego samego dnia.
Znamienne są słowa gestapowca wypowiedziane w czasie aresztowania. Kto ma odwagę mówić o Polsce, musi też mieć odwagę i cierpieć za Polskę.
Aresztowanie tych naszych braci wyglądało różnie. Największą grupę aresztowano 23 maja 1941 roku w Krakowie, następnie przewieziona do więzienia na Montelupich w Krakowie i ostatecznie do KL Auschwitz. Ale inni zostają, jak ksiądz Włodzimierz Szembek, aresztowany w Skawie, czy ksiądz Franciszek Miśka, który jedyny z grupy nie jest męczennikiem obozu koncentracyjnego Auschwitz, tylko obozu koncentracyjnego Dachau, zostaje aresztowany tutaj, w Lądzie.
Przyczyny aresztowania, ponieważ były w różnych miejscach, też były różne, ale ta generalna przyczyna tej krakowska, w dokumentach wykazywane jest, że znaleziono bibuły, czyli działalność antyniemiecką, patriotyczną. Jesteśmy przekonani, że byli aresztowani dlatego, że byli salezjanami, że pracowali z młodzieżą, co dla okupanta jest niewygodne, jest niebezpieczne. I stąd też po tym, powiedzmy, ponad miesięcznym pobycie w więzieniu wysłano ich wszystkich do Auschwitz chyba z jednoznacznym przesłaniem. Po prostu mają tam zginąć.
Wszyscy, można powiedzieć, zostali zatrzymani w naszych domach zakonnych, na posterunku, starając się w tych trudnych czasach wypełniać posługę duszpasterską, bo to też jest piękne świadectwo, że oni byli bardzo dyspozycyjni. Że pomimo różnych nakazów, zakazów, które zwłaszcza pojawiały się na tych ziemiach wcielonych do III Rzeszy, no salezjanie służyli swoim kapłaństwem, tym, którzy tego potrzebowali.
Zimno skręcało ludzi, bo wszystkie okna musiały być otwarte na przestrzał cały dzień. Mało kaloryczna i w małych ilościach podawana żywność nie sprzyjała leczeniu. Więźniowie leżeli skurczeni i osłabieni, ciężko chorzy po dwóch. Nie wolno było stękać ani jęczeć. Na ten luksus pozwalali sobie tylko konający. Co rano flegerzy zbierali sprycz trupy i nagie na kocach, wynosili na korytarz. Po rannym apelu leichentragerzy odstawiali je do krematorium.
Wszyscy salezjanie zostali poddani represjom fizycznym, ponieważ byli duchownymi. No, taka była zasada w niemieckich obozach koncentracyjnych, że duchowni byli szczególną grupą represjonowanych. Tutaj nie patrzono ani na wiek, ani na stan zdrowia, raczej pastwiono się nad nimi, zmuszając ich do ciężkiej fizycznej pracy. Często byli katowani, często byli poniżani za to, że byli kapłanami.
Dwaj oprawcy niemieccy położyli żelazny drąg pod ich brodami i stając na jego końcach, zmiażdżyli im krtanie.
Maltretowani, zmuszani do ciężkiej pracy i część z nich po prostu tych tortur nie wytrzymywała. I tak w cierpieniu odchodzili jeden po drugim na przestrzeni 1941 roku i 1942.
Mimo cierpień i mąk nie widziałem na jego twarzy nigdy strachu, smutku, rozpaczy. Przeciwnie, zawsze był uśmiechnięty, zadowolony. Nigdy z ust jego nie wyszły słowa skargi czy żalu do bliźnich lub swoich oprawców, wrogów. Podziw w nas wzbudzał. Patrzyliśmy na niego jak na prawdziwego świętego. Przed nim w spowiedzi otwieraliśmy nasze dusze, ale mimo szacunku, jaki żywiliśmy do niego, w jednym nie mogliśmy się z nim zgodzić. Polecał nam wyrzucić z serca wszelką nienawiść, zapomnieć i przebaczyć wszystkie krzywdy i zbrodnie, jakie doznaliśmy od naszych morderców.
Ogromne straty, które poniósł Kościół katolicki w trakcie II wojny światowej, ale też niezwykła odwaga wielu duchownych wykazana w czasie okupacji, stały się pewnego rodzaju przepustką dla powojennego Kościoła katolickiego do uzyskania niezwykle wysokiej pozycji w społeczeństwie polskim. Oczywiście to jest bez wątpienia rzecz niezwykle interesująca, że oto naziści, którzy chcieli Kościół w Polsce zniszczyć, doprowadzili do tego, że Kościół ten zyskał jeszcze większy autorytet niż ten, który miał przed wojną. O tym też nie możemy zapominać, że ten ogromny autorytet Kościoła katolickiego w naszym kraju w dużej mierze był oparty o bohaterstwo i męczeństwo tych, którzy zginęli w czasie II wojny światowej.
Salezjanie są dzisiaj zgromadzeniem zakonnym, które prowadzi najwięcej katolickich szkół w Polsce, ośrodków wychowawczych, domów dziecka i internatów. Kontynuowana jest również działalność w ośrodku w Oświęcimiu, z którym było związanych 9 męczenników.
Młodzież to jest ten moment życia ludzkiego, do którego najbardziej chcemy wyjść, najbardziej chcemy zaproponować zmianę, więc dla nas młodzież jest centrum naszego życia.
Ja chcę, żebyście mieli tylko taką świadomość, że oni żyją wśród nas. Chodzimy po tym korytarzu codziennie, oni tak samo chodzili. Widzimy ich sylwetki, ich wizerunki tutaj na korytarzu, obrazy 9 właśnie tych salezjanów, którzy zginęli w większości w Auschwitz, bo 8 z nich, jeden w Dachau. Ale są dla nas takim przykładem normalnego życia, nie męczeństwa, które się wydarzyło parę kilometrów stąd, w Auschwitz, ale przede wszystkim takiej wierności wartościom, odwagi w podejmowaniu decyzji, że mimo tego świata, mimo różnych rzeczy, które nam tutaj się przynoszą, które proponuje nam świat, potrafili oddać życie, ale w obronie wartości i przede wszystkim potrafili być sobą.
Po pierwsze, chcemy się pochwalić tymi współbraćmi, że tacy byli, że byli takimi ludźmi z krwi i kości, którzy brali się za to życie i ono się udawało. Po drugie, dlatego, że byli wierni do końca. Po trzecie, że ta wytrwałość ich życia spełniła się też w ten sposób. I mam nadzieję, że dzisiaj również dla młodych ludzi będą pewnymi wzorami.
Za życie chrześcijańskie każdego parafianina, a zwłaszcza każdego młodego parafianina, płacili nie tylko dobrym słowem, nie tylko szlachetnym przykładem swego życia, ale także ofiarą i krwią męczeńską.